也不界限。Покуй вам, не бойтесь.
Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, Он покровит вас. Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, Он покровит вас.
Покуй вам, не бойтесь.
Przyzywając wstawiennictwa Ducha Świętego, sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Celebracja misterium chrześcijańskiego, 7 sakramentów Kościoła. Jesteśmy przy sakramencie małżeństwa. Dzisiaj kolejne punkty, skutki sakramentu małżeństwa. Tutaj zwrócimy uwagę na dwie rzeczywistości. Pierwsza to węzeł małżeński, następnie łaska sakramentu małżeństwa. To punkty w katechizmie od 1638 do punktu 1642. Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Żyjąc w sakramentalnym małżeństwie, stają się znakiem tajemniczej jedności i płodnej miłości łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą. Sakrament małżeństwa. Tego sakramentu udzielają sobie sami na życzenie przez wyrażenie w sposób wolny i odpowiedzialny zgody małżeńskiej. Stanowi to sakramentalny znak małżeństwa. Z małżeństwa kanonicznie ważnie zawartego, powstaje między małżonkami węzeł ze swej natury wieczysty i wyłączny. Poszukując definicji węzła małżeńskiego, powinniśmy zajrzeć właśnie do katechizmu Kościoła katolickiego. Choć nie zostaje tam ona bezpośrednio przedstawiona, w wykładni doktryny katolickiej możemy przeczytać, że w przypieczętowaniu zgody zawartej przez małżonków w trakcie ceremonii ślubnej uczestniczy sam Bóg. Powstała instytucja, czyli małżeństwo, jest zatem także znakiem boskiego przymierza z ludźmi. Miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą, czytamy w punkcie 1639. Zawiązany węzeł małżeński wynika z dobrowolnego, obustronnego aktu zgody małżeńskiej partnerów i dopełnienia przez nich związku. Węzeł małżeński staje się rzeczywistością nieodwołalną. Nie może go naruszyć nawet Kościół, ponieważ w ten sposób występowałby przeciwko prawu Bożemu. Ponadto, gdy chodzi o kwestię węzła małżeńskiego, co to znaczy, że małżeństwo jest nierozerwalne wewnętrznie i zewnętrznie? Otóż to, że węzła małżeńskiego nie mogą przerwać ani sami małżonkowie, ani też władza duchowna bądź świecka. Mówimy zatem o bezwzględnej nierozerwalności małżeństwa, która wynika zarówno z prawa naturalnego, jak i prawd objawienia. Między innymi opisanego przez ewangelistów Mateusza i Marka, to kazanie na górze, czy list świętego Pawła do Koryntian. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni, jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności. Czytamy w kodeksie prawa kanonicznego. Tutaj prawodawca akcentuje istotne przymioty małżeńskiego węzła. To jest nierozerwalność i jedność. Dla chrześcijan skutkiem zawarcia małżeństwa jest także sakrament. Nieodłączny od samej umowy małżeńskiej. Sakrament małżeństwa tym, którzy nie stawiają przeszkód łasce, przynosi nie tylko wzmocnienie trwałej podstawy życia nadprzyrodzonego, jaką jest łaska uświęcająca, lecz także dary szczególne. Dobre natchnienia, zalążki łaski i umocnienie sił naturalnych, aby małżonkowie mogli pojąć swym umysłem oraz duchowo się radować, mocno strzec, skutecznie chcieć i realizować w praktyce to wszystko, co odnosi się do stanu małżeńskiego, jego celów i obowiązków. W końcu sakrament małżeństwa daje małżonkom prawo do uzyskania pomocy, łaski uczynkowej, ilekroć będą jej potrzebowali do wypełnienia obowiązków swego stanu. Do tych myśli nawiązuje Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej Kościelem w świecie współczesnym. Zaczerpniętych z niej sformułowań używa kodeks prawa kanonicznego, gdy mówi o wzmocnieniu przez sakrament małżonków, jakby konsekrowaniu do obowiązków ich stanu i godności. Konsekracja jest tym doskonalsza, im ściślej łączą się oni z Chrystusem, szczególnie w momencie zawierania ślubu. Sakrament jest więc skutkiem nadprzyrodzonym ważnego małżeństwa chrześcijan. Węzeł zaś małżeński skutkiem prawnym. Następstwem węzła małżeńskiego jest całokształt praw i obowiązków we wspólnocie życia i miłości. Mówi o tym kolejnym kanon prawa kanonicznego 1135. Każdemu z małżonków przysługują jednakowe obowiązki i prawa w tym, co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego. Skutkiem tego, iż małżeństwo jest wspólnotą całego życia, obowiązki i prawa małżonków dotyczą wielu dziedzin życia. Miłość małżeńska, obejmująca dobro całej osoby, winna prowadzić związanych węzłem małżeńskim do dobrowolnego, wzajemnego i pełnego oddania się w sposób wyłączny i nierozerwalny, którego ukoronowaniem jest potomstwo. Obowiązkiem małżonku jest wzajemne uzupełnianie się i udoskonalanie przy wzajemnym oddziaływaniu na siebie i przekazywaniu swoich własnych wartości drugiej stronie. W sferze obowiązków pozostaje też wzajemna pomoc, jaką winni sobie okazywać małżonkowie w różnych dziedzinach życia. Małżeństwo bowiem skierowane jest ze swej natury ku dobru małżonków. Konsekwencją przysięgi małżeńskiej jest obowiązujący ich odtąd aż do śmierci między innymi wspólnota życia, wzajemne niesienie sobie pomocy. Obecność przedstawiciela Kościoła w czasie zawierania małżeństwa nie wynika jedynie stąd, że przyjmuje on przysięgę małżeńską i udziela błogosławieństwa, ale oznacza, że małżeństwo ma także wymiar kościelny, eklezjalny, że Kościół je uznaje i bierze w swoją opiekę. Małżeństwo, stając się rodziną, tworzy kościół domowy, który ma przyczyniać się do budowania miejscowego kościoła, złożonego z wielu wspólnot rodzinnych. Od chwili zawarcia małżeństwa małżonkowie należą już na zawsze wyłącznie do siebie w obliczu Boga i wspólnoty kościoła. Dlatego Kościół naucza, że małżeństwo ochrzczonych jest znakiem przymierza Boga z ludźmi oraz znakiem miłości Chrystusa do Kościoła i jako takie jest nierozerwalne. Tak jak wiecznie trwa miłość Boga do ludzi. Sakrament małżeństwa zapewnia małżonkom błogosławieństwo Boże w ich ludzkiej miłości, która włącza się w miłość Bożą i kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa, zbawcze działanie Kościoła. Dzięki łasce sakramentalnej małżonkowie wspomagają się wzajemnie we wspólnym życiu codziennym, w wychowaniu potomstwa, zdążają razem do świętości właściwej ludziom świeckim żyjącym w małżeństwie i rodzinie. Sakrament małżeństwa razem z celebracją Eucharystii, która jest z nim strukturalnie związana, jest jak płonący krzew dla Mojżesza. Pan Bóg objawia się małżonkom tak, jak objawia się Mojżeszowi. Nie mniej, nie więcej. Przedstawia się jak ogień, który nie spala krzewu. Mamy tutaj źródło terminu ogniska domowego na określenie małżeństwa. Ognisko, w którym Bóg jest obecny, jak ogień, który płonie, który rozpala, uświeca, ale nie niszczy terenu. Płonie, ale nie spala, a przeciwnie, przemienia. Podobnie jak z płonącego krzewu Bóg objawia swoje prawdziwe imię, Jestem. Tak małżonkowie otrzymują od Pana Boga nowe imię, które daje im nową jakość, życie Boże. Chrześcijańskie ognisko domowe to zaszczytne imię, którym trzeba się chlubić. Podobnie jak z płonącego krzewu Pan Bóg mówi i daje Mojżeszowi specjalną misję, tak małżonkowie w sakramencie małżeństwa otrzymują swoją własną misję. Jest to misja wspólna wszystkim parom małżeńskim, w których obecny jest Bóg. Mają one być ogniskami miłości, w których płonie miłość Boga. Jest to także misja szczególna, właściwa każdemu małżeństwu zgodnie z jego własnym powołaniem. To niesamowita sprawa. Małżeństwo to ognisko, ognisko miłości. Ale sakrament małżeństwa wprowadza małżonków w relacje z Jezusem Chrystusem. Zwróćmy na to uwagę. To szczególny wymiar również i skutek sakramentu małżeństwa. W relacji z samym Bogiem. Kiedy stajecie drodzy, kiedy stawaliście na ślubnym kobiercu, przypomnijcie sobie ten moment tej ceremonii, tej pięknej uroczystości i zwróćcie uwagę na to, że jeśli chodzi o spojrzenie na siebie, to spojrzenie było i zwrócenie do siebie w tym momencie, kiedy ślubowaliście sobie. a przez większość ceremonii byliście zwróceni w stronę ołtarza, w stronę Boga. To również wymowne, jeśli chodzi o życie małżeńskie, w którym poprzez sakrament małżonkowie wprowadzają do swojej intymnej relacji tego drugiego przez duże D, którym jest Bóg. To niezwykle ważna rzeczywistość, którą trzeba nam pielęgnować, rozwijać, o którą trzeba nam dbać w sakramencie małżeństwa i życiu tym sakramentem swojej codzienności i nieustannie ponawiać to zaproszenie. Dwoje ludzi, którzy zapraszają Jezusa na swoje gody, jak w Kanie, wzrasta przez ten kontakt. Spojrzenie, jakie Jezus na nich kieruje, słowa, z jakimi się do nich zwraca, ręka, którą do nich wyciąga, błogosławieństwo, jakim ich obdarza. Wszystko to sprawia, że zaistniało małżeństwo. Otrzymało ono nowe, odmienione życie. Druga osoba, tak podobna i tak odmienna, tak bliska i tak daleka, zostaje przyjęta jak dar od Boga i ze wzajemnością. Druga osoba jest podobna i bliska na różne sposoby. Podobna w człowieczeństwie. Podobna ze względu na Boże powołanie do świętości. Oboje podobni są do siebie przez wspólne pragnienie, aby razem budować rodzinę, a także przez wspólne upodobania, które skłoniły ich do wspólnego życia. Ale obydwoje są także inni, obcy sobie nawzajem. I nic nie jest tak ważne jak poznanie, jak rozpoznanie, jak uznanie tej inności. Mężczyzna jest inny niż kobieta. Mężczyzna nie jest kobietą. I proszę mi wybaczyć, to oczywistość. Ale koniecznie trzeba to powtarzać w tej epoce, której zróżnicowanie jest coraz mocniej kontestowane. Kobieta nie jest mężczyzną, mężczyzna nie jest kobietą. Nie pierwszy sakrament objawia różnice psychiczne, psychologiczne istniejące między mężczyzną i kobietą. Ukaże on jednak różnice należące do innego porządku, które jakże warto podkreślić. Sakrament małżeństwa poświęca związek małżeński mężczyzny i kobiety, stworzony przez Boga i stworzony dla Boga. Nie tylko bowiem indywidualna osoba jest stworzona na obraz Boga, ale para małżeńska jest także stworzona na obraz Boga. Sakrament małżeństwa objawia małżonkom, jak mają oni teraz żyć, na podobieństwo Boże. Bóg objawił się bowiem jako jedyny, a równocześnie istniejący w komunii. Jest jeden Bóg, ale równocześnie Bóg w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. Małżeństwo poświęcone przez sakrament nie tylko zostało powołane do tego, aby żyć na obraz Boży, ale także otrzymuje potrzebną do tego łaskę, a więc realną możliwość życia w ten sposób. Oczywiście pod warunkiem, że tego chce. Teraz jest ono także w tajemniczy i cudowny sposób równocześnie jednością i komunią. Jedna para, a Pismo Święte nie waha się mówić jedno ciało. Rośnie komunia dwóch osób, męża i żony, a potem innych osób, którymi są dziećmi, w miarę jak przychodzą na świat. Sakrament małżeństwa, objawiając małżonkom, a potem rodzinie, że są połączeni boską więzią, daje im równocześnie siłę do realizowania tej jedności. Rozumiemy, że nie chodzi tu o jedność moralną, a tym bardziej moralizującą, w sensie pobożnego życzenia zarezerwowanego dla nielicznej elity. Chodzi tu o jedność faktyczną, wpisaną w rzeczywistość małżeństwa. Można by jeszcze odważniej powiedzieć, że jest to jedność podobna do jedności dwóch natur Chrystusa w jego jednej wcielonej osobie boskiej. Oczywiście jest tu nieskończona różnica, ale także uderzające podobieństwo, ten sam porządek rzeczywistości. Dlatego właśnie Pismo Święte powtarza nieustannie, a Jezus wielokrotnie cytuje ten fragment: co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. To nie ludzie tak mówią, nawet nie ludzie Kościoła, ale Jezus. Nie można rozdzielić tego, co stanowi jedność, tak jak w Jezusie nie można odłączyć człowieka od Boga. Próbował to zresztą zrobić szatan na pustyni. Jego pokusy polegały na tym, że nakłaniał Pana Jezusa do postępowania jak człowiek lub postępowania jak Bóg. Podobnie nakłania on zawsze współmałżonków do rozstania, aby rozdzielili to, co Bóg złączył. To jest permanentne działanie demona szatana, aby rozdzielać, aby rozłączyć. Nawet jeśli niektórzy ulegają tej strasznej pokusie, jedność małżeńska jest rzeczywistością. W sytuacji małżeństwa jedność dotyczy dwóch osób, a każda z nich ma swoje ciało, swoją duszę, swoją autonomię, swoje przeznaczenie, swoją osobistą ewolucję. Odmienność ta jest niezbędna. Trzeba przypominać o jej ważności i nigdy nie o niej nie zapominać, nigdy jej nie lekceważyć. Przeciwnie, trzeba ją szanować, a nawet kultywować. Nie po to, by rozdzielać, co Bóg chce łączyć, ale żeby ta jedność nie powodowała pomieszania. Sakrament małżeństwa nie powoduje bowiem stopienia się w jedno. Fuzja prowadzi zawsze do konfuzji. O tym dobrze wiemy, a jedność powinna prowadzić do komunii, do wspólnoty. Aby być we wspólnocie, potrzebna jest odmienność osób. Mają one być różne, ale nie przeciwstawne. Nie w opozycji do siebie, ani w konflikcie. Podkreślając różnicę między mężczyzną i kobietą, także między mężem i żoną oraz ojcem i matką, sakrament ukazuje ich komplementarność. Jedno nie może być drugim, nawet jeżeli funkcja ojcowska i funkcja macierzyńska musi być czasem podejmowana przez jedno tylko ze współmałżonków, ponieważ drugiej osoby nie ma już na rodzinnej scenie z różnych przyczyn, z różnych powodów. Te dwie różnice między sobą, jakże istotne, o których można powiedzieć, że pod każdym względem są przeciwstawne, dopełniają się wzajemnie. Sakrament daje im łaskę harmonijnego przeżywania swojej komplementarności, która łatwo może doprowadzić do rozdzielenia. Najbardziej oczywista komplementarność to komplementarność seksualna, będąca podstawą związku mężczyzny i kobiety w celu przekazywania życia. Ani sam mężczyzna, ani sama kobieta nie mogą przekazywać życia. Jedno potrzebuje drugiego. Sakrament nie tylko nobilituje ten cielesny związek, lecz także nadaje mu prawdziwie boski wymiar. Jednocząc się z miłością, mężczyzna i kobieta mogą przekazywać życie na obraz Boga, który jest źródłem każdego życia. Pełnią oni Boże działanie, jeśli nie stwarzania, to działanie prokreacji. Komplementarność obejmuje następnie wszystkie dziedziny. Akt psychologiczny, afektywny, społeczny, rodzinny, duchowny i znajduje wyraz w sposobie zachowania się osób. Sakrament daje nieskończoną łaskę, aby przeżywać komplementarność w jedności. Bez niego istnieje realna groźba podziału lub karykaturalnej, a często złudnej fuzji. Tak więc sakrament sprawia, że mąż będzie naprawdę mężem, a później ojcem, i że kobieta będzie naprawdę żoną, a później matką. Pomieszanie pojęć, do jakiego doszło w tej dziedzinie, już wydaje zatrute owoce związane z nim od początku. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie. odmowa przyjęcia sakramentu małżeństwa, to znaczy odrzucenie wspaniałomyślnej propozycji uświęcania więzi małżeńskiej, z jaką Jezus zwraca się do tych, którzy się łączą, aby dać im potrzebną siłę i właściwie nimi pokierować, to znaczy nadać im kierunek ku Bogu i zwrócić każdego ze współmałżonków ku drugiemu. To odmowa, czy nawet pogarda, pociąga za sobą wynaturzenie więzi małżeńskiej. Człowieczeństwo pozostawione samo sobie nie może zrealizować się w pełni. Trzeba było jeszcze wiele aspektów w tym miejscu podjąć. Może zwróćmy jeszcze na rzeczywistość komunii, jaka zachodzi w związku małżeńskim, bo to dziś również jakże ważna rzeczywistość i szczególnie jakoś trzeba ją obejmować także pewnego rodzaju zatroskaniem. To również jakże wymierny skutek sakramentu małżeństwa. Małżeństwo, ten sakrament sprawia, że relacja ze współmałżonkiem otrzymuje nową jakość. Pomaga ona na przykład uświadomić sobie, że to matka daje ojcu dar ojcostwa, a ojciec daje matce dar macierzyństwa. Sakrament małżeństwa eliminuje indywidualizm. To, co jest takim szkodnikiem niszczącym małżeństwo, to indywidualizm, to egoizm. Ja. W świetle życzliwego Bożego spojrzenia widzi się jasno, że człowiek nie istnieje dla siebie. Małżeństwo nie jest postawieniem obok siebie dwóch indywidualności, które szukają własnego interesu w relacji z drugą osobą. Gdyby go nie znalazły, pozostałoby jedynie rozstanie lub, jak potocznie się mówi, odzyskanie wolności. Nie bierze się wówczas pod uwagę, co to będzie znaczyło dla partnera czy partnerki, a także dla innych osób zrodzonych z tego związku. Ile razy byliśmy świadkami takiej bolesnej sceny rozstania, kiedy mówiono, to jest silniejsze ode mnie, albo nie mogę już wytrzymać, albo mam tego dosyć i nie mogę nic zrobić, żeby z tego wybrnąć. Sakrament, który tworzy nierozerwalną więź ze współmałżonkiem, nie dopuszcza takiego rozumienia. Małżonkowie związani są świętym węzłem przypieczętowanym przez Boga. Węzeł ten oparty jest na miłości, na szacunku, na rozumie, na mądrości. On sam się nie utrzyma. Absolutnie nie. I to jest punkt wyjścia, to jest niesamowicie ważne do podkreślenia, że ten węzeł sam się nie utrzyma. Trzeba codziennie wzmacniać go, ożywiać słowem, ożywiać gestem miłości. Jest on źródłem wszelkiej wzajemnej radości, ale przede wszystkim od początku, od pierwszej chwili uczy, jak żyć, odnosząc się nieustannie do drugiego, dla niego, z nim, przez niego i w nim, jeśli to możliwe. Można w tym rozpoznać jeden z momentów liturgii mszalnej, przez niego, z nim i w nim. Nigdy nie dosyć będziemy powtarzać, że istnieje analogia między relacją Chrystusa do Kościoła a relacją wzajemną małżonków. To już nie ja żyję, ale ty żyjesz we mnie. Kocham cię jak siebie samego. Kto mógłby nienawidzić własnego ciała? Czym byłbym bez ciebie. Twoje spojrzenie pozwala mi istnieć, jak spojrzenie Chrystusa pozwala istnieć naszemu związkowi. Miłość, którą mi dajesz w naszych najbardziej intymnych relacjach, a także we wszystkich codziennych gestach, pozwala mi być tym, kim jestem. Jeżeli ta wymiana jest rzeczywiście wzajemna, to szczęście jest zapewnione, a także trwałość związku. Jak mówi Jezus, każdy, kto daje, stokroć tyle otrzyma. Spojrzenie jednej osoby na drugą objawia każdej z nich, kim ona jest. Żona może powiedzieć do męża: ty jesteś ojcem moich dzieci. A powierzając swoje dzieci temu, którego kocha, sprawia, że istnieje on jako ojciec. Można by tu rozważyć piękne zaufanie, jakie okazywali sobie Maryja i Józef, a także wyobrazić sobie Maryję powierzającą dziecię Jezus Józefowi, aby przyjął je za syna, ponieważ każdy ojciec musi przyjąć swoje dziecko, które dla niego jest obcym ciałem, musi je uznać i dać mu swoje nazwisko. Maryja zresztą wskazuje Jezusowi Józefa jako jego ojca. Ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie, mówi do niego, kiedy miał 12 lat, na co odpowiada, że powinien być w tym, co należy do jego ojca. Z drugiej strony ojciec będzie uczył swoje dzieci szacunku dla matki, która dała im życie, a także miłości do niej. Mają kochać swoją matkę nie jak butelkę ze smoczkiem, ale jako osobę. Rolą ojca jest ukształtowanie prawdziwych relacji duchowych między dziećmi a ich matką. A to wcale nie dokonuje się automatycznie, jak mogłoby się wydawać. Misja ojca, rodziny, a także misja matki jest boską misją. Nie tylko przekazują oni życie, ale również na ziemi zajmują w stosunku do dzieci miejsce jakże ważne. Krótko mówiąc, dzięki łasce sakramentu małżeństwa, łasce, która działa przez całe życie, o której trzeba powiedzieć, że przestaje ona objawiać swoją moc, jeśli się ją zaniedbuje. Dzięki tej łasce każdy żyje dla drugiego. Każdy nadaje sens życiu drugiego. W tej drugiej osobie odnajduje sens własnego życia. Każdy otrzymuje od drugiej osoby sens swojego życia. Tą drugą osobą jest przede wszystkim i nade wszystko Bóg. Ale jest nią także współmałżonek czy współmałżonka oraz dzieci zrodzone z tego związku. Rozumiemy, że rozwód jest jakże trudną rzeczywistością, jakże dramatyczną w życiu dwojga ludzi. Dla osób, które zawierają ślub, które wyruszają tę drogę, jakże ważne jest właśnie to, aby powielokroć każdego dnia ponawiały one, wzmacniały one to, co sobie ślubują. To, co ożywia ich wzajemną relację, jest tą rzeczywistością miłość, aby wzrastali w wzajemnej komunii, aby rozlewała się w ich życiu ta łaska, o której mówimy. Dla małżeństwa, dla rodziny, dla każdej wspólnoty najgorsze jest zerwanie komunii, rozdzielenie członków, rozerwanie członków ciała. Najgorsze jest zerwanie naturalnych więzi, obumarcie więzi miłości. Za wszelką cenę trzeba unikać tego rozdarcia, które jest źródłem największych cierpień. Nawet jeżeli doświadczenie wydaje się temu przeczyć, trzeba wierzyć, że łaska sakramentu małżeństwa pieczętuje w Bogu jedność małżonków. Sakrament przekształca jedność tak, że staje się ono komunią miłością ludzką. Na początku objawienia jest powiedziane, że Bóg stworzył dwoje ludzi na swój obraz i podobieństwo. Ojcowie Kościoła starali się rozwijać to objawienie, odkrywając dynamizm, który prowadzi do obrazu, do podobieństwa. Obraz został dany przez Boga jako podstawa. To jest boskie powołanie małżeństwa. Podobieństwo trzeba zdobywać walką. Nigdy nie jest ono ostateczne, definitywnie zdobyte. Będzie ono dziełem całego życia, dziełem wspaniałym, tej samej miary, co dzieło udanego życia mnicha, mniszki, siostry zakonnej, zakonnika, kapłana. To znaczy mężczyzny bądź kobiety szukających Boga i kształtowanych przez Niego, nie bez walki, w ciągu całego życia, które na koniec będzie należało do Boga, jak żar należy do ognia i staje się ogniem. Jakże to para, którą stanowi dwoje chrześcijan połączonych jedną nadzieją, jednym pragnieniem, jedną dyspozycją, jedną służbą. Obydwoje są dziećmi tego samego Ojca, sługami tego samego Pana. Nic ich nie dzieli, ani w duchu, ani w ciele. Przeciwnie, są naprawdę dwojgiem w jednym ciele. Tam, gdzie jest jedno ciało, jest też jeden duch. Razem się modlą, razem klękają, razem zachowują posty, pouczają się wzajemnie, napominają się wzajemnie i wzajemnie dodają sobie odwagi. Amen.